środku dnia.
Kwadrans po godzinie 12. Rosyjskie służby zatrzymują osoby protestujące przeciwko decyzji Władimira Putina o częściowej mobilizacji rezerwistów. Jak informuje niezależny portal OVD Info, w 38 miastach Rosji zatrzymano ponad 1340 osób, najwięcej w Moskwie i Petersburgu. W przypadku przynajmniej 20 osób wszczęto już sprawę karną. Powołani do służby mężczyźni mają wziąć udział w inwazji na Ukrainę. Do sprzeciwu wobec mobilizacji wezwały organizacja Wiosna i zwolennicy Aleksieja Nawalnego. Władimir Putin ogłosił rozpoczęcie częściowej mobilizacji w kraju. Według rosyjskiego kierownictwa angażować w wojnę przeciwko Ukrainie będą się przede wszystkim obywatele, którzy mają doświadczenie bojowe. Do 300 tysięcy osób. Jednak dekret opublikowany przez władze Rosji pozwala na prawie nieograniczoną mobilizację i nie zakłada wielu wyjątków poza wyłączeniem z werbunku pracowników sektora zbrojeniowego. Po ogłoszeniu częściowej mobilizacji Rosjanie uciekają do Gruzji i na Białoruś, informuje Radio Echo Kawkaza i Radio Swoboda. Na granicy rosyjsko-gruzińskiej stoją w kolejkach setki samochodów prywatnych. Obywatele Rosji usiłują przekroczyć granicę z tym państwem, chcąc uniknąć wcielenia do armii. Nie potrzebują do tego wizy. Drugim celem ucieczki stała się Białoruś. Na granicy Rosji z Białorusią nie ma kontroli granicznej. Rosjanie wykupili w Mińsku wszystkie bilety na loty do Turcji, Gruzji i Armenii. Nowym kierunkiem stały się także Dubaj, Buchary w Uzbekistanie. Finlandia natomiast pracuje nad możliwością zamknięcia granicy dla Rosjan. Rząd w Helsinkach, w przeciwieństwie do krajów bałtyckich i Polski, nie wprowadził żadnych ograniczeń w przekroczeniu granicy dla obywateli Rosji. Tymczasem Rosjanie, którzy chcą uniknąć poboru do wojska, od wczoraj próbują opuścić kraj m.in. przez rosyjsko-fińską granicę. Pytanie jest o granicę polską i o ewentualnych uciekinierów z Rosji także do naszego kraju. Zastępca szefa kancelarii prezydenta Piotr Ćwiek powiedział dzisiaj rano w Polskim Radiu, że przy wpuszczeniu uciekających przed mobilizacją Rosjan do Polski należy spodziewać się prowokacji.
To bardzo ważki, ale i trudny temat, dlatego że obawiać trzeba się każdorazowo prowokacji i tego, że to są osoby, które będą próbowały przeniknąć tutaj do Polski po to, aby zupełnie normalnie działania dywersyjne prowadzić, chociażby tak zwany trolling, który jest obecny przecież w mediach społecznościowych. Dlatego też każdorazowo pewnie sprawa będzie rozstrzygana i rozważana przy takiej próbie przekroczenia granicy. Niewątpliwie od wczoraj słyszymy o tym, jak horrendalnie wzrosły ceny biletów lotniczych, jak młodzi Rosjanie chcą uciekać.
Częściowa mobilizacja w Rosji ogłoszona przez Władimira Putina to efekt ukraińskiej kontrofensywy, uważa profesor Piotr Grochmalski z Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Gość Polskiego Radia Gdańsk wskazywał, że prezydent Rosji ma przeciwko sobie coraz więcej krajów.
Putin pojechał na spotkanie Szanghajskiej Organizacji Współpracy i wszyscy wskazywali, czuł na sobie piętno przywódcy, który przegrywa wojnę. Jednoznacznie premier Indii Modi powiedział, my nie chcemy tej wojny, skończ to. Bardzo wyraźne gesty ze strony Chin. Putin liczył tutaj na zdecydowanie większe wsparcie. Przegrywający Putin ma też największy problem, mianowicie świadomość, że będzie narastała niechęć społeczeństwa rosyjskiego do tej wojny.
A były wiceminister obrony Czesław Mroczek uznał za mało prawdopodobne, aby w kwestii wojny w Ukrainie w obecnej sytuacji Władimirowi Putinowi udało się zastraszyć kraje zachodnie. W ten sposób poseł Koalicji Obywatelskiej odniósł się m.in. do decyzji o ogłoszeniu mobilizacji w Rosji. Czesław Mroczek powiedział w Polskim Radiu 24, że Władimir Putin liczył na zastraszenie państw zachodnich tak, aby ich władze zaczęły namawiać Ukrainę do kompromisu z Rosją. Według posła w obecnej sytuacji, kiedy Ukraina zaczęła odnosić sukcesy na froncie, groźby Władimira Putina mają mniejszy efekt niż kilka tygodni temu. Proszę Państwa, wiele wątków, wiele pytań, ale zanim dyskusja, to jeszcze połączyłem się z profesorem Krzysztofem Pietkiewiczem z Wydziału Historii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, specjalizującym się w historii Rosji i Związku Radzieckiego.
W środku dnia.
Po wczorajszej decyzji prezydenta Władimira Putina o częściowej mobilizacji widzimy informacje o tym, że wykupione są loty z Moskwy do innych krajów. Na granicy rosyjsko-fińskiej stoją samochody w bardzo długich korkach. Rosjanie zdają się chcieć opuszczać swój kraj. Pytanie, ile jest w stanie wytrzymać radziecki człowiek? Bo myślę, że po tym, co przez ostatnie pół roku Rosjanie przeszli, no to wydaje się, że chyba mają grubą skórę.
To jest dosyć skomplikowana sytuacja. Dlaczego? Dlatego, że do tej pory oni nie byli jako społeczeństwo zaangażowani w wojnę. Nie słyszeli słowa wojna, tylko słowa operacja. Rzecz działa się poza ich krajem. Proszę wziąć pod uwagę, że nikt nie zaatakował i oto Zachód zadbał, żeby Ukraińcy przypadkiem nie uderzyli na terytorium Rosji jako takiej. Nie dało się, zresztą ukryto, nie wiadomo kto wysadzał te składy amunicji w okolicach Białgorodu, ale to jedyne właściwie były sytuacje poza granicami Ukrainy, tej oczywiście sprzed 2014 roku, bo tutaj Krym czy Sewastopol czy coś innego to się jednak nie liczy do tego, że to są na razie okupowane terytoria jednak ukraińskie, jakby na to nie spojrzeć. I Rosjanie tego nie widzieli. Natomiast jest pamięć ostatniej wojny, która dotknęła społeczeństwo rosyjskie, mianowicie interwencji w Afganistanie między 1979 a 1989 rokiem. To było strasznie dawno, prawda? Bo to już jest jednak od 40-30 lat, tak? Ale oni ciągle wtedy pamiętają ten tak zwany towar, czy też ładunek numer 200, czyli wagony chłodnie, które wiozły zabitych żołnierzy i które stały gdzieś tam te chłodnie na bocznicach i nie wiadomo było, co z tym zrobić. I to jest jedna rzecz.
Panie profesorze, wejdę panu w słowo, no ale Szojgu dzisiaj poinformował o stratach rosyjskich w wysokości 5000 tam iluś żołnierzy.
No, ale jednak przyznano się do strat. Na razie 5000 żołnierzy, ale...
A było 10 razy tyle.
Ale w to nikt nie wierzy. Wtedy, w latach 80. akurat, bo miałem okazję przebywać dłużej w Związku Radzieckim pod koniec lat 80. na stażach, to wówczas tę wojnę ostatecznie zakończyły matki z żołnierzy, które po prostu się zbuntowały i demonstrowały, czego, o czym oczywiście prasa nie donosiła, ale wszyscy wiedzieli, tak, że nie dadzą dzieci na zabijanie. Matki nie dadzą synów więcej i przerwano wówczas mobilizację do wojska i postanowiono się wycofać. No, nie ucząc tego oczywiście, że to Michał Gorbaczow jako ten reformator także chciał jakoś wyjść z tej sytuacji i to ostatecznie mu się udało. Celował w co innego, właśnie w reformę, w zmianę i w jakieś uratowanie Związku Radzieckiego, co i tak mu się nie udało. Tu natomiast w tej chwili społeczeństwo rosyjskie będzie miało problem ze względu na to, że mobilizacja, tak, to wraca w tym momencie po dwóch pokoleniach ta sama świadomość i oni to doskonale wiedzą i w rodzinach pamiętają, że jeżeli jest wojna, to żołnierze będą ginąć. Dlaczego? Dlatego, że no to jest ta tradycja. Oni wiedzą, że nie dba się o tego żołnierza, wysyła się go na śmierć, tak, na zasadzie, tak, tego słynnego ludzi u nas mnoga, czyli ludzi u nas jest wielu i wystarczy. Prawda? Także nie, straty są niewielkie i nic to nie szkodzi.
Panie profesorze, ale w tym przypadku no, wiem, że ta mobilizacja będzie dotyczyła nie tylko młodych roczników, ale zwłaszcza doświadczonych, no, tych rezerwistów, którzy są w bardzo różnym wieku.
Ale co to znaczy w Rosji rezerwista? Tak? To znaczy jednak żołnierz z poboru zwyczajny, nie ten, który chciał służyć, nie ten, który był na kontraktach, tylko ten zmobilizowany i przeszkolony, który gdzieś tam kiedyś odbył służbę wojskową, ale przecież już dzisiaj nie pamięta, ma swoje życie i wcale nie zamierza go tracić w sytuacji, kiedy nie jest przekonany, bo wiemy, Rosji jako takiej nikt nie zaatakował. I to wszyscy mają tego pełną świadomość. I stąd ta ucieczka. Stąd ta ucieczka. Społeczeństwo będzie reagowało, ale na swój rosyjski sposób. To znaczy, jeżeli opór, to specyficzny, nie na zasadzie demonstracji, nie na zasadzie jawnego sprzeciwu, tylko takiego tego właśnie z włoskiego strajku, nazwijmy to, a więc nie poddawania się, znikania, ucieczki. Ja powiedzmy pamiętam jeszcze z czasów sprzed wielu lat i ze Związku Radzieckiego, kiedy oni mówili, no przecież nasz kraj jest wielki, można się schować, można nikogo nie odnaleźć, jak się chce. I to jest tradycja pewna. Ale jawnie oczywiście nikt się nie sprzeciwi. Na to bym nie liczył. Chyba że dojdzie do zmiany władzy na Kremlu, a to wtedy jest co innego, bo wtedy ludzie mogą się zacząć za czymś opowiadać, coś przedstawiać. Natomiast w przeciwnym razie nie. W przeciwnym razie to tutaj to nie jest kwestia grubej skóry tego społeczeństwa, tylko tego przekonania, że władza ma rację, bo jednak mamy do czynienia ze społeczeństwem azjatyckim. To wymagałoby kilku zdań wyjaśnienia, na czym to polega. Mianowicie, gdy wyobrażamy sobie społeczeństwa wschodnioazjatyckie, chińskie, japońskie, powiedzmy koreańskie, to wiemy, że tam jest jednak na czele, powiedzmy, tej skali wartości społecznych jest państwo i władca jako taki. Natomiast zwykły człowiek to jest ta mrówka, robotnica, która na rzecz tej ogółu pracuje, tak? A więc indywidualne własne wartości się nie liczą. W Rosji owszem, liczą się, ale mimo wszystko, tak, ten kult państwa w pełni istnieje i w związku z tym, tak, władza ma rację. Tak, wierzono przecież za cara, że car jest dobry, ale ma złych urzędników. Niemniej, no, urzędnicy reprezentują państwo.
No, pytanie, na ile jeszcze Władimir Putin jest tym carem w świadomości, panie profesorze?
W świadomości rosyjskiej jest w pełni carem. Jest w pełni carem, którego się słucha, no tylko tyle, że w tej chwili właśnie zniknęła ta otoczka, dlatego że on sam występuje od wielu lat i sam reprezentuje państwo. Tak? Rosjanin niegdyś z carem się nie stykał, tylko stykał się z jego urzędem, tak, na swoim polu, najdalej w powiecie, gdzieś tam, czy w obwodzie, natomiast nie bezpośrednio. Teraz jest telewizja, jest internet i tego cara widać, także to jest troszeczkę inaczej. I w związku z tym, no, car nie może okazać słabości, bo jeżeli ją okaże, no to w tym momencie go lekceważą. Chyba w tej chwili, ogłaszając jednak swoją przegraną, okazał słabość.
No i pytanie, panie profesorze, czy to jest informacja chyba sprzed 2 albo 3 dni, że Alla Pugaczowa także poprosiła o uznanie jej za zdrajcę ojczyzny, wystąpiła jawnie przeciwko Władimirowi Putinowi. Osoba, która z tego co wiem w społeczeństwie rosyjskim, zwłaszcza w tym starszym, no, ma bardzo wielki autorytet, no i coraz więcej jest takich głosów, że właśnie być może poprzez tego typu zachowania, poprzez tego typu postawy obywateli gdzieś tam posiadających autorytet, no Putin może za chwilę jednak spaść.
No jest kwestia, jaki jest zasięg tej informacji. Kto ją i w jaki sposób podaje, bo powiedzmy, jeżeli chodzi o takie osoby, to one docierają, powiedzmy, do elit, do Moskwy, do Petersburga, do jeszcze większych miast, natomiast nie do prowincji, do tej rosyjskiej głupinki, która jest odcięta od informacji. Ja w tej chwili nie wiem, na ile w Rosji jest dostęp do internetu pełen. Na ile jest szereg rzeczy zablokowanych. Dlaczego? Dlatego, że no ostatnio właśnie dowiedziałem się, że na przykład zablokowany jest rosyjski internet na Ukrainie. Tak, także Ukraińcy teoretycznie nie mają dostępu, tak jak my, bo ja tutaj w duszę sobie i korzystam, powiedzmy, z rosyjskiego internetu. On jest, nie wiem na ile on jest dostępny na miejscu i czy nie są jakieś części już blokowane.
Panie profesorze, a co pisze rosyjski internet w tej chwili?
Jeżeli chodzi o rosyjski internet, no to ja tylko sięgam do tych, powiedzmy, czasami tych gazet takich, powiedzmy, których jeszcze jest tam trochę informacji. Tam jest jednak bardzo autocenzura istnieje. Także natomiast wie pan, ja nie jestem z pokolenia, które, tak powiem, tam przebiega i szuka stron i tak dalej, także mi jest bardzo trudno. Na to już nie odpowiem w moim wieku.
Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Tę duszę rosyjską nam tu pan trochę nakreślił i myślę, że to też pomoże w zrozumieniu tego całego, co się dzieje.
W każdym razie, jak mówię, dusza rosyjska to jest jednak ten człowiek, który jest lojalny wobec swojego państwa i zniesie koszty wszelakie na rzecz jego interesu najwyższego. I na ile to władza potrafi przekonać Rosjanina, to tego w tej chwili nie wiem na ile, bo on musi mieć autorytet. Kiedyś pamiętam dyskusję już po upadku Związku Radzieckiego między dwojgiem Rosjan, jedno było z Moskwy, drugie z Krymu, z Sewastopola, i w tej rozmowie wyszło jedno, mianowicie dlaczego nie słuchano i nie poważano Gorbaczowa w Rosji? Bo miał słaby charakter. Do tej pory Putin prezentował mocny charakter. Nie ustępował nigdy. I to jest klucz tej całej historii.
A może, panie profesorze, to jest ostatni krzyk na tonącym okręcie kapitana,
bardzo
który
możliwe.
Za chwilę pójdzie na dno. Bo to
bardzo
też
możliwe.
Może wyglądać. Bardzo dziękuję, bardzo, panie profesorze.
Proszę bardzo, kłaniam się, do widzenia.
Do usłyszenia, do widzenia. A za krew i łzy i naszą nędzę my Cię wielbić będziem jeszcze więcej. Ciebie, wielki gasudarze, sławimy, hej, sokole jasny, miłujemy wiecznie. Ciebie sławić, kochać będziemy, bo nie kochać to się boimy. Śpiewał Przemysław Gintrowski, co prawda o Iwanie Groźnym, ale jednak ta kwestia caratu w Rosji nadal pozostaje aktualna. To mamy, proszę państwa, z jednej strony sytuację taką bardziej społeczną, zarysowaną, jaka w tej chwili dzieje się w Rosji. Tam naprawdę dzieją się rzeczy, które od lat się nie działy. Tylko że car słabnie, ale ma jeszcze jeden bardzo poważny atut. Jest z nami Jacek Graubo z portalu Defense24 i z Wydziału Nauk Polityczno-Dziennikarskich Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To jest broń atomowa, którą Putin także postraszył. Czy rzeczywiście jest realne zagrożenie, że Putin tej broni użyje? I pytanie od razu, czy to będzie mniej więcej na takim samym poziomie użycie broni atomowej, na jakim wygląda w tej chwili stan armii rosyjskiej? Czyli to, czy te rakiety rzeczywiście są w stanie zagrozić Ukrainie, to po pierwsze, no i Europie Zachodniej po drugie.
Przede wszystkim pan redaktor tutaj użył tego pytania w taki zawalowany sposób, odnosząc się do trzech aspektów. Psychologii użycia broni atomowej, użycia broni na poziomie strategicznym i taktycznym. Najłatwiej jest odpowiedzieć, jeśli chodzi o broń taktyczną. Rzeczywiście jest to jakieś zagrożenie. Mówimy o ładunkach o małej sile. Nie mówimy o wielu rakietach, ale na przykład o jednym pocisku, który miałby na celu tak naprawdę zastraszenie poprzez zniszczenie na przykład rejonu koncentracji wojsk ukraińskich, czy jakiejś infrastruktury strony tutaj ukraińskiej, ale też przede wszystkim wysłania sygnału wobec Zachodu. I to rzeczywiście przez analityków jest brane pod uwagę jako jedna z możliwości rozwoju tego konfliktu. Na pewno nie da się tego wykluczyć. Jednego musimy być pewni. Jesteśmy poddani wielkiej operacji psychologicznej, którą Rosjanie prowadzą nie teraz, nie w tym momencie, nie po wystąpieniu Władimira Putina, ale od początku koncentracji wojsk, które miały być przygotowane przygotowane do agresji na Ukrainę. Odnosi się to do wkomponowania broni atomowej jako narzędzia obok chociażby polityki gazowej, surowcowej, czy też tego zagrożenia inwazją Zachodu, do takiego elementu wywarcia presji na społeczeństwach. Bo politycy, decydenci mają wywiad, mają doświadczenia również w rozmowach z partnerami, na przykład na płaszczyźnie natowskiej, i oni inaczej do tego podchodzą. Ale społeczeństwo ma się bać tej przysłowiowej trzeciej wojny światowej i Rosjanie to wykorzystują w sposób, nie powiem mistrzowski, ale w sposób masowy i to jest też bazujące na doświadczeniach.
Ale chyba coraz słabiej, bo biorąc pod uwagę stanowiska rządów Europy Zachodniej, no to widzimy, że to już nie jest to, co było, nie wiem, 2-3 lata temu.
Bo nauczyliśmy się, jak dekodować rosyjskie sygnały, a przede wszystkim jak przeciwdziałać tego typu polityce rosyjskiej. Niech pan redaktor, szanowni państwo, zauważą, na samym początku konfliktu Francja była straszona i Wielka Brytania przez właśnie Rosję.
Że 2,5 minuty rakieta leci, tak?
Zareagowali Francuzi? Powiedzieli wprost, pamiętam, że były minister wówczas powiedział, przecież Rosja musi pamiętać, że my też posiadamy broń atomową. Całkiem niedawno Francuzi niemalże w synergii do tego wystąpienia Putina przeprowadzili ważne ćwiczenia właśnie z odstraszania atomowego. No to jest tak, że po prostu państwa europejskie nauczyły się czytać tą rosyjską operację psychologiczną, ale ona będzie oddziaływała przede wszystkim na społeczeństwa. I wydaje mi się, że to jest kluczowe. Proszę zwrócić uwagę, jak wiele osób właśnie słysząc o rosyjskich działaniach powie, przecież Rosjanie mają głowice nuklearne, rosyjskie pociski rakietowe dojdą tutaj tak naprawdę do tych celów w Europie Zachodniej czy w Europie Środkowej i Wschodniej bardzo szybko. Powinniśmy się tego obawiać. Rosja to mocarstwo atomowe i tak dalej. Więc no niestety to będzie oddziaływało na część obywateli tych państw i to jest tak naprawdę rozpisane na wiele etapów. I wystąpienia Putina, gdzie wrzuca i mobilizację, i broń atomową, no to jest po prostu element tego działania.
A może biorąc pod uwagę termin, w jakim to zrobił Putin, czyli obrady ONZ w Nowym Jorku i ta dyskusja o ludobójstwie, o tych masowych grobach, to miało po prostu przesłonić tę dyskusję, no bo przesłoniło w pewnym sensie, bo w tej chwili rozmawiamy wyłącznie o tej mobilizacji.
Całość mobilizacji i całość tak naprawdę tego straszaka atomowego rosyjskiego służy ucieczce do przodu, bo z jednej strony oczywiście dyskutujemy o operacji w regionie charkowskim oraz działaniach ofensywnych na kierunku chersońskim, podważając tak naprawdę kompetencje rosyjskich dowódców przede wszystkim i tego elementu polityczno-wojskowego, no bo to jest jeszcze przecież pan minister generał Szojgu, no sam tak. Putin, który najprawdopodobniej też bezpośrednio ingeruje w dowodzenie wojsk, a więc to Rosjanie starają się wykorzystać jako ucieczkę do przodu, narzucić pewną formę narracji wobec tej wojny, kamuflując oczywiście no, swoje słabości. Ale to też nie oznacza tego, że na dzień dzisiejszy Rosjanie mogą tylko i wyłącznie krzyczeć bardzo głośno, dlatego że nadal rosyjskie siły zbrojne stanowią pewną wartość ofensywną i wartość przede wszystkim pod względem potencjału militarnego. Więc nie dajmy się też ponieść pewnym hura optymistycznym narracjom, tak jak to miało miejsce w momencie, kiedy Ukraińcy odrzucili Rosjan od Kijowa. Też pamiętam wtedy takie niestety scenariusze, które były w przestrzeni medialnej budowane, że to za 2-3 dni, za miesiąc rosyjska armia się podda, nie wiem, wycofa się z wszystkich terenów okupowanych. Nie, ta wojna no niestety jest wojną bardzo skomplikowaną, jak każde zjawisko wojny w przestrzeni międzynarodowej.
Ale widzimy, że Ukrainie dzięki sprzętowi od Amerykanów są w tej chwili przynajmniej to tak widać o krok do przodu. Ja się oczywiście nie znam na sprzęcie wojskowym, ale widać, że to przewidywalność i tego, co zrobią Rosjanie, ma ogromne znaczenie i dlatego Ukraińcy chyba zaczynają odzyskiwać te tereny. To znaczy, na ile ten amerykański sprzęt, na ile sprzęt z Europy Zachodniej tutaj sprawił, że no, w tej chwili to Rosjanie się wycofują.
Nie bójmy się powiedzieć sprzęt z Polski, dlatego że
patrząc
na region charkowski, no to widzieliśmy chociażby znaczenie polskiej broni pancernej, która została przekazana ukraińskim pancerniakom. Ale rzeczywiście ta pomoc z Zachodu przy jednoczesnej elastyczności, jeśli chodzi o dowódców ukraińskich, no jest elementem przewagotwórczym. Czyli on kreuje przewagę. Na płaszczyźnie taktycznej, czyli na tej najniższej, przekłada się to też na zdolności operacyjne, czyli chociażby ta operacja wobec całego regionu. Ale jeszcze jedna rzecz, panie redaktorze, bo to jest niestety niezauważalne. My widzimy czołg na tych materiałach takich, które często w mediach społecznościowych są wrzucane, czołgi, transportery, ale na to zwracają Rosjanie uwagę, że Zachód pomógł o wiele bardziej w tak zwanych zdolnościach rozpoznania, świadomości sytuacyjnej, kwestiach wywiadu. Ta skala pomocy...
Te sensory, to wszystko, co sprawia, że oni są krok do przodu.
Ja pamiętam jedną rzecz, jak pojawiła się kwestia pomocy wojskowej i na przykład, nie wiem, Kanada czy Stany Zjednoczone wysłały komunikat, co będzie zawarte w tej pomocy wojskowej. Wszystkie lidy, wszystkie jakieś tam główne elementy wiadomości były koncentrowane. Ile czołgów, ile haubic, ile amunicji. I tam było na poprzecinku, nagle się pojawiały na przykład radary artyleryjskie. O. Ale to już, kogo to interesowało? Jakiś radar, jakaś łączność, komunikacja, jakiś inny system. A wydaje się, że to właśnie oczy i uszy, które pomagają odpowiednio zmapować na przykład słabe miejsca w rosyjskich liniach obrony, pozwalają ukraińskim dowódcom na skorzystanie z przewagi, którą oferuje sprzęt, tak jak na przykład haubice, czy broń pancerna, czy na przykład nawet zestawy HIMARS. Bo żeby zaatakować sztab przeciwnika, to trzeba uzyskać pewną informację, to się nazywa tak zwane target acquisition, czyli pozycjonowanie celu i obserwacja tego celu. Czyli musimy wybrać ten cel, musimy znaleźć na przykład miejsce, które generuje odpowiednią ilość sygnałów, ma takie spektrum tutaj różnych elementów elektromagnetycznych, które pozwalają na przykład namierzyć, że w tym miejscu dowódcy, na przykład rosyjscy, prowadzą działania mające na celu na przykład koordynację sił. Więc bez tego HIMARSami mogliby oczywiście Ukraińcy strzelać, ale nie strzelać tak celnie.
No i pytanie, co mają w głowie rosyjscy żołnierze, a co mają w głowie ukraińscy żołnierze, to jest przepaść, można tak podejrzewać, jeżeli chodzi o motywację. Natomiast chciałem pana zapytać, no bo teraz tak, będzie ta mobilizacja, tych żołnierzy będzie jeszcze więcej, to co oni chcą zrobić? Oni chcą zrobić to, co było w 1945 roku, kiedy Armia Czerwona szła na zachód i mięso armatnie, przepraszam za to okrutne określenie, ale ono niestety się tutaj znów pojawia. Wysyłali na pierwszą linię frontu żołnierzy, których przeżywalność tam była nikła. No to co oni chcą? To Putin chce to samo teraz zrobić w Ukrainie i tak przepchnąć ten front?
No, mamy problem z oceną tego, jak zostanie zagospodarowany ten nowy zasób żołnierzy, dlatego że racjonalne podejście wskazywałoby, że na przykład ci żołnierze mogą być użyci do tego, aby wycofać część jednostek, które nadal stacjonują na przykład na terytorium Federacji Rosyjskiej, są jednostkami przygotowanymi do działań, ale były trzymane na przykład na kierunku natowskim, takim umownym kierunku natowskim. Ale to racjonalne. Jeżeli mówimy o dzisiejszym stanie emocjonalnym, na przykład generała ministra Szojgu, a nawet bym powiedział samego Władimira Putina, no to musimy zakładać też pewne elementy nieracjonalne. Czyli na przykład chęć stworzenia takiego tutaj elementu przewagi ilościowej, który z naszej perspektywy, takiej cywilizacji Zachodu, wiem, że to górnolotnie zabrzmiało, ale jest odbierany jako przede wszystkim pchnięcie jak największej ilości żołnierzy, utrzymanie frontu niezależnie od kosztów osobowych. Widzieliśmy to, jak Rosjanie traktują tak zwanych separatystów. Jednostki tych donieckiej, ługańskiej tutaj milicji są traktowane jako po prostu jednostki, które są spisane na straty. Więc jeżeli gdzieś trzeba rozpoznać linie ukraińskie, no to wysyłamy na przykład taką jednostkę, a dopiero z tyłu idzie jednostka regularna rosyjska. Wydaje się, że część rezerwistów może być niestety poświęcona w taki sposób, ale to stwarza moim zdaniem, i to jest moja tutaj prywatna ocena, którą wyrażam, stwarza pozory demobilizacji niż mobilizacji. No bo jeżeli wkomponujemy w jednostki, które utrzymują nadal jakąś wartość bojową, nowych rezerwistów, którzy nie do końca na przykład byli w jakimś stopniu przeszkoleni do prowadzenia działań z nimi, z tymi żołnierzami, którzy znajdują się już na linii frontu, no to część tak naprawdę decyzji może być bardzo chaotyczna tych żołnierzy. Zauważmy na przykład zdolność Ukraińców do oskrzydlenia części rosyjskich jednostek. A jeżeli Ukraina umiejętnie wykorzysta na przykład pojawienie się rezerwistów, tych niewyszkolonych, o niskim morale, no to tutaj rosyjscy dowódcy będą mieli olbrzymi problem na płaszczyźnie taktycznej, ale też na operacyjnej.
Mówił pan o racjonalności, czy też braku racjonalności w działaniu Putina. No i wrócę jeszcze do tego wątku broni atomowej w tym podcaście Historia Realna. Dwa dni temu, to było jeszcze przed ogłoszeniem mobilizacji, Piotr Zychowicz i Jacek Bartosiak rozmawiali właśnie o tym potencjalnym użyciu broni jądrowej na terytorium Ukrainy. No Jacek Bartosiak mówił, że zdecydowanie większe prawdopodobieństwo jest użycia takiej broni niekonwencjonalnej, broni jądrowej, na przykład w stosunku do jakiegoś ukraińskiego miasta niż w stosunku do armii, bo armia jest dosyć rozproszona i efekt byłby, powiedzmy, nie tak istotny jak zrzucenie takiej bomby na jakieś miasto, gdzie przykładem chociażby Hiroshimy czy Nagasaki zrobiło to ogromne wrażenie na społeczności międzynarodowej i na samej wtedy Japonii oczywiście, która później kapitulowała. No i pytanie, czy pan się zgadza z tą opinią, że jednak to zagrożenie zagrożenie związane z użyciem takiej broni w tej chwili wzrosło do obywateli, do ludności cywilnej.
Nie do końca zgadzam się z hipotezą, która wskazuje na większe prawdopodobieństwo uderzenia w cel typowo cywilny. Z prostej przyczyny. Pamiętajmy, że Rosja gra też na pewien aspekt załagodzenia sytuacji, czy też zamrożenia tego konfliktu w oczach państw pośrednich, zachowujących jakąś formę neutralności, czy też formę dystansu. Dwa razy użyto broni jądrowej, tak jak pan redaktor powiedział, Hiroshima i Nagasaki, co wywarło gigantyczny wpływ do dzisiejszego wywiera wpływ na społeczność międzynarodową. A więc zaatakowanie celu miejskiego, typowo cywilnego, gdzie nie da się ukryć już strat i stwierdzenia, że to miało charakter wojskowy, no byłoby pewnym zatraceniem realiów prowadzenia działań informacyjnych, nie wiem, na kierunku Indii, na kierunku Azji. No, na pewno nie pozycjonowałoby tutaj odpowiednio liderów polityczno-wojskowych Rosji. Więc ja jestem zdania, że bardziej prawdopodobne, jeżeli zakładamy dzisiaj użycie taktycznej broni tutaj atomowej, jest jednak zaatakowanie jakiegoś rejonu koncentracji, czy też chociażby węzła logistycznego na potrzeby wojsk ukraińskich, jeśli oczywiście zakładamy tego typu scenariusz.
I ostatnie pytanie, czy ze strategicznego punktu widzenia, przyjmując, że sytuacja, powiedzmy, jednak nie będzie w jakiś sposób przełamana w najbliższym czasie. Nie obawia się pan fali uchodźczej w Europie i w ogóle na świecie poprzez różne kraje? No bo w tej chwili widzimy, że te kanały są przez Finlandię między innymi, która zamierza zamknąć granicę, przez Białoruś, z której łatwiej przez Mińsk polecieć do na przykład do Turcji, no przez Turcję właśnie, przez Kazachstan, no to przez te inne kraje. Wiadomo, że to nie jest szeroka rura, przez którą można przejść, natomiast no jakaś część społeczeństwa, zwłaszcza tego, które jeszcze ma jakieś pieniądze, pewnie będzie próbowała uciekać, natomiast no ci, te 145 milionów to jest naród. No ci, którzy pieniędzy nie mają, pewnie i tak zostaną w swoich domach.
Ja uważam, że przeceniamy na dzień dzisiejszy kwestię ucieczki Rosji. Oczywiście to bardzo dobrze wygląda medialnie, tego typu materiały wideo, czy ta dyskusja o cenach na przykład lotów poza Rosję, ale przeceniamy znaczenie, proszę zwrócić uwagę, materiały filmowe, które trafiają do nas chociażby z interioru rosyjskiego, wskazują, że tych 300 tysięcy da się powołać. Nie zawsze to muszą być ci najbogatsi. Pamiętajmy też, że Rosjanie wyjeżdżający na Zachód to jest naprawdę margines, jeśli chodzi o społeczeństwo rosyjskie. I ci, którzy będą uciekać, mają świadomość tej potrzeby ucieczki, to też będzie pewien margines. Nie do końca jestem zdania, że to będzie taka fala, nazwijmy to, działań polityczno-społecznych, które mogą wywrócić konstrukcję rosyjską. Też jestem bardzo sceptyczny i ostrożny wobec jakichkolwiek protestów antymobilizacyjnych w Rosji. Jeśli już, uważam, że sama jakość rezerwisty i podziały klasowe, i podziały też ekonomiczne mogą generować wewnętrzne turbulencje wobec władzy lokalnej i potem przekładać się to na władzę, tak naprawdę może się przekładać na władzę centralną. Bo pamiętajmy, że tutaj pojawi się wątek właśnie tego, co pan redaktor powiedział, bogactwa. Czyli jeżeli, nie wiem, w Jakucji, gdzieś tam załóżmy w Tuwie, zauważą, że ilość strat ponoszonych w wojnie w Ukrainie jest niewspółmierna na przykład do ilości zaangażowanych żołnierzy, nie wiem, z Peterburga, no to tu już może pojawić się pewien problem mentalny, ale nie wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy te oddolne akcje antymobilizacyjne, one mają tą siłę rażenia gdzieś do poziomu Kremla. Tak samo ta ewakuacja, czy też ucieczka części osób. Ja ją bardziej postrzegam jako potencjalne zagrożenie dla nas nawet, a więc możliwość wywołania działań o charakterze, nazwijmy to, poniżej progu wojny, jakichś incydentów. Pamiętajmy, jaka jest narracja rosyjskiej propagandy. Sądzę, że część osób, która nigdy nie oglądała rosyjskiej telewizji, a czekała na przykład na przemówienie Putina, mogła doświadczyć na przykład części materiałów rosyjskich kanałów, które mówią o prześladowaniu Rosjan za granicę. I w moim odczuciu dzisiaj te osoby, które wyjeżdżają albo starają się wyjechać i na przykład będą za chwilę robiły materiały polegające na tym, że spotykają się z rusofobią, Putin miał rację, trzeba wracać, to może być wielkie też paliwo napędowe dla rosyjskiej propagandy. I Oczywiście nie chciałbym generalizować aż tak mocno, ale niewątpliwie musimy patrzeć też na wyzwania w sferze bezpieczeństwa, w sferze informacyjnej.
No myślę, że byłaby ogromna różnica w przyjmowaniu Rosjan, ewentualnym od przyjmowania Ukraińców. Nie tylko zresztą w Polsce, tylko w całej Europie Zachodniej, gdzie ta informacja po prostu już jest, na czym ta wojna
polega. I przede wszystkim, panie redaktorze, jeszcze jedna rzecz. Element sprawdzeniowy. Pamiętajmy, że Rosja boryka się z dość mocną presją kontrwywiadowczą po akcji ze Skripalem, wyrzucaniem ich dyplomatów, ograniczaniem ilości placówek dyplomatycznych, a więc rezydentury legalne rosyjskich służb specjalnych na Zachodzie ucierpiały. Jeżeli teraz wprowadzimy na przykład tą falą uciekających dużą grupę osób, nie da się ukryć, że część rezydentur nielegalnych, a więc tych, które nie kamuflowane są działalnością dyplomatyczną, może zostać zwiększona, zostać też tak naprawdę aktywowana, więc tutaj sprawdzenie tych osób będzie naprawdę wielkim wyzwaniem dla kontrwywiadów i tego się obawiam.
Myślę, że to byłoby niemożliwe. Paweł Kowal napisał, Putin mobilizuje dodatkowe wojsko, niby przedłuża wojnę, ale przecież pogłębia niezadowolenie społeczne Federacji Rosyjskiej i na jej obrzeżach, więc może wcale nie przedłuża wojny, może przyspiesza swój upadek i koniec tego szaleństwa. I może pozostańmy w tej puencie. Myśli pan, że to przyspieszy koniec tego szaleństwa?
Trochę tutaj autoreklamy, oceniając tak naprawdę ten proces mobilizacji na Defense 24, zatytułowałem swój tekst Demobilizacja. I wydaje mi się, że to może zwiększyć straty nie tylko po stronie rosyjskiej, jeśli chodzi o kwestie wojskowe, ale straty też wizerunkowe Kremla. Ja już nawet nie mówię o tej schizofrenii rosyjskiej propagandy, która przecież przez 209 dni mówiła o tym, jak dzielnie rosyjski żołnierz idzie do przodu, a nagle trzeba tego żołnierza mobilizować, który, nazwijmy to, musi wzmocnić tego dzielnego żołnierza walczącego na froncie.
50 tysięcy ofiar zrobiło się 5 tysięcy w przemówieniu Szojgu.
Pamiętajmy wystąpienie Putina, który mówił, że nigdy nie zamierza wysłać rezerwistów. Więc ilość schizofrenii, nawet w rosyjskiej propagandzie, w ciągu kilku dni, też przybliża moim zdaniem pewien problem społeczno-polityczny w Rosji. Ale nie mówię problem polegający na tym, że nagle się pojawi demokratyczna Rosja, a Putin zostanie zastąpiony wybranym w demokratycznych wyborach przywódcą, to może być problem transformacji, ale nie wiem w jakim kierunku, bo chyba nikt z nas nie wie.
O tej prowokacji słyszał pewnie pan na kanale YouTube Popular Politics, kiedy współpracownik Aleksieja Nawalnego...
Pieskowa, syna Pieskowa. Tak,
do Pieskowa zadzwonił i też zadzwonił do syna premiera Rosji Michała Miszustina. Audycja była na żywo. Prowadzący podszył się pod urzędnika państwowego wzywającego do stawienia się do biura rejestracji i poboru. Jak usłyszeli słuchacze, syn premiera nie ma chęci do walki i nie powinien być zapisany jako ochotnik. Podobną właśnie prowokację przeprowadzono do Pieskowa, syna jego, który oświadczył, że ma na nazwisko Pieskow i jest niewłaściwe, aby on tam się znalazł. Rozwiąże to na innym poziomie. Także proszę państwa, chyba ta wojna, ja nie wiem, tak bym bardzo chciał, to jest życzeniowe oczywiście, powoli dobiega końca. Oby tak było. Bardzo dziękuję.
Dziękuję ślicznie za zaproszenie.
Jacek Raubo, Defense 24, Wydział Nauk Politycznych Dziennikarstwa UAM. Dziękujemy państwu bardzo za uwagę. Dzisiaj bez telefonów, ale tak mieliśmy dużo do przekazania. Proszę państwa, że zapraszam jutro po 12.15. Wojciech Chmielewski, do usłyszenia.
W środku dnia.